No i prawie się udało. Z Jezusem zawsze chodź w światłości. Tak, to zdanie, to nawołanie akurat pasuje do tego, czym chcę dzisiaj się dzielić, swoimi takimi przemyśleniami, które mam od rana, bo akurat czytałem takie słowo, które mnie pobudziło do takiego rozważania sobie. Z tego wersetu z Jezusem zawsze chodź w światłości, jedno słowo związane jest z tematem słowo chodź. Chodź, idź, idę. Czasownik iść. Nasze życie człowieka to polega na tym, że gdzieś idziemy. Nie siedzimy, nie leżymy, ale idziemy. Zarówno dosłownie, jak i w jakiejś tam przenośni. I chciałbym, abyśmy otworzyli Słowo Boże, Księga Jeremiasza, 8 rozdział. Przeczytam fragment. Od 4 wiersza do 13. 8. I powiesz im, tak mówi Pan, gdy ktoś upadnie, czy się znowu nie podniesie? Gdy ktoś odejdzie, czy znowu nie powraca? Dlaczego więc ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstępstwie? Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić. Uważałem na to, co mówią i słyszałem. Mówią nieprawdę. Nikt nie ubolewa nad swoją złością w słowach, cóż to uczyniłem. Każdy pędzi na ośle w swoim biegu, jak koń cwałujący w bitwie. Nawet bocian w przestworzach zna swój czas. Synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana. Jakże możecie mówić, jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana? Zaiste, w kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy. Na wstyd narazili się mędrcy, struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana. Jaką więc mają mądrość? Dlatego dam ich żony innym, ich pola zdobywcom, gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy myślą o wyzysku. Zarówno prorok, jak i kapłan, wszyscy popełniają oszustwo i leczą ranę córki mojego ludu powierzchownie, mówiąc pokój, pokój, choć nie ma pokoju. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić. Nie umieją także się rumienić. Dlatego padną wśród poległych, runą, gdy ich nawiedzę, mówi Pan. Choćbym chciał urządzić u nich zbiór, mówi Pan, nie ma winogron na grzewie winnym, nie ma fig na drzewie figowym, nawet liść zwiąd. Co im dałem, to od nich odeszło. I jeszcze mi się podoba ta linijka, pierwsza z 14 wersetu. Dlaczego tu siedzimy bezczynnie? Bo nie o siedzenie chodzi, a o drogę, którą obieramy i na tej drodze musimy się przemieszczać. Musimy iść. Nie możemy siedzieć bezczynnie, bo wtedy Bóg powie, co im dałem, to od nich odeszło. To jest nawiązanie, myślę, do... Znaczy nawiązanie. Przypowieści są później o talentach, o minach. Bóg nam coś daje, ale to od nas odchodzi, jeśli siedzimy, nic nie robimy, nie zmierzamy do nikąd. Pan Jezus mówi o sobie, ja jestem droga. Tą drogą też idzie i każe nam iść za nim. Ja dzisiaj sobie tak trochę lekko porozważałem o takim cielesnym, fizycznym chodzeniu, ruchu. Bo tutaj przeczytałem ten pierwszy wiersz. Gdy ktoś upadnie, czy się znowu nie podniesie? Człowiek, który idzie, jeśli upadnie, to się podnosi i idzie dalej. I to jest normalna reakcja na potknięcie się, na upadek. Kiedy możemy upaść chodząc? Jakieś 10 lat temu był taki człowiek u nas w zborze. Nie był członkiem zboru, ale przychodził tu na każde nabożeństwo. Zresztą przychodzi do dziś. Dziś już ma kilkanaście lat. Ale jakieś 10 lat temu tu biegał i się co rusz przewracał. Bardzo się martwiłem o Mikołaja. Naprawdę bardzo często się przewracał. Widzimy, jak te dzieci się przewracają, kiedy biegają, ale co one robią? Powstają. Powstają i idą dalej, bo chcą biegać, bo chcą iść. Człowiek się może przewrócić, kiedy osłabnie, ale też podnosi się, nieraz wyciąga rękę, żeby go ktoś podniósł i idzie dalej. Tak jak nieraz widzimy starszych ludzi na ulicy. Człowiek może się przewrócić i też trzeba mu pomóc wstać. I on albo tą pomoc przyjmuje, albo nie. Kiedy na przykład jest osłabiony alkoholem czy narkotykami. Ale z reguły jest tak, że każdy chce wstać i iść dalej. Do domu, do jakiegoś celu, gdzie zmierzał. Przewrócić się można, kiedy człowiek jakiś wysiłek ponosi, jakiś trud, czy na zawodach, czy na biegach, czy niosąc taboły, też się łatwo potknąć, ale wtedy się szybko wstaje i dalej się biegnie. I do tego nawiązuje to słowo. Czy ktoś, gdy upadnie, nie podnosi się i nie idzie dalej? Ale są przypadki, kiedy nie dzieje się tak, jak powinno się dziać. Wrócę znowu do... Będę kontynuował, bo takie mi się przypominały właśnie... Takie rzeczy na ulicach widać. Małe dzieci się przewracają, starsi ludzie. Ci, którzy nadużyli czegoś. Nieraz ktoś gdzieś tam biegł. Ale każdy chce wstać i iść dalej. Nikt nie chce leżeć sobie tam, gdzie się przewrócił i mówić, że dobrze mu tak. Ale czy na pewno... Być może na ulicy na pewno, ale w życiu duchowym. Ale wrócę jeszcze do tych przypadków takich życia codziennego. Widzieliście kiedyś dziecko przed wystawą sklepową? Nie chce iść dalej. Ono nawet nie upadło. Ale ile trudu muszą rodzice włożyć, żeby go pociągnąć dalej. Człowiek tak potrafi. Przynajmniej dzieci, dorosłym też się może zdarzyć coś takiego. To już tak na tym przykładzie mówiąc, że gdzieś nie chcą iść, bo się gdzieś tam zakotwiczyli. Kolejny taki przykład, kiedy człowiek upada i nie chce wstać, a specjalnie siada, nie upada. Protesty różne. Kiedy zdarzyło nam się widzieć protesty ekologów, czy jakieś manifestacje, czy gdzieś pod urzędami, kiedy policja pacyfikuje, te tłumy siadają, kładą się, po kilku musi ich brać i nieść. Różne są przykłady kiedy człowiek nie idzie, albo osłabł, albo nie chce iść, albo był słaby i upadł, albo się dopiero uczy chodzić. O tak, o tych właśnie przypadkach tak myślałem, czytając to słowo. Ale czy upadniemy, czy chcemy upaść, to niech ten werset, który teraz doczytałem, będzie skierowany do nas. Dlaczego siedzisz bezczynnie? Czy nie masz sił? Czy po prostu chcesz siedzieć? Myślę, że każdy z nas może ocenić w sercu swój stan duchowy. Czy siedzi, czy leży, czy idzie. Czy upada, czy nie. I jakie są tego przyczyny. I jeśli dobrze poznamy przyczyny swoich upadków lub bezczynności, to znajdziemy rozwiązanie, by wstać i iść. I niech nam Bóg błogosławi w tym, abyśmy szli za Nim. Jeśli upadniemy, abyśmy się szybciutko podnosili. Jeśli osłabniemy, wyciągnijmy rękę po pomoc do innych. Abyśmy nie byli tacy, co stoją przed wystawą, zapatrzeni, nie dadzą się nikomu pociągnąć, czy kładziemy się, bo nam tu dobrze, nie chcemy dalej iść. Mamy iść, mamy się rozwijać, bo taka jest nasza droga duchowa. Amen.
281.
Ja sobie pozwolę powiedzieć świadectwo świeże z dnia dzisiejszego. Nie wiem, czy powinienem je mówić. Powiem tak trochę ogólnie. Ponieważ robię trochę różnych rzeczy, że tak powiem, pracuję, a ten, kto nic nie robi, się nie myli. Zdarzyło mi się popełnić błąd, który dał się przeliczyć wymiernie na czyjąś stratę. No i tak nie jestem przekonany, że to był mój błąd, ale druga strona się upiera, że to był mój błąd, a tego się nie da, że tak powiem, wyjaśnić, pewnie nigdy. Więc po prostu wziąłem i kosztowało mnie to kilkaset złotych i dałem, zanim zawołali ode mnie. Albowiem Słowo Boże przemówiło do mnie wczoraj wieczorem, nikomu nic winni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej. I mam z tego powodu pokój i radość. Pokój i radość niedrogo kupiony, kilkaset złotych, na skrzynię będę biegów od nowa odkładał, a myślę, że ja już mam naprawdę z tego powodu radość i lekkość. I to świadectwo mówię nie po to, żeby się chwalić, ale po to, żeby wam po raz kolejny powiedzieć, że fajnie jest nieraz stracić, naprawdę. To jest wielkim zyskiem dla ducha. Amen.
Chwała Panu Bogu. Po świadectwie Mariusza zaległa cisza. Każdy pytał się w swoim sercu, ile by zapłacił za pokój. Boże, czy kilkaset złotych, czy kilkadziesiąt? Może tak. Księdze Michała. Chciałbym kilka takich dłuższy fragment przeczytać. To jest środkowa księga prorocka, strona 990. Michał, trzeci rozdział od pierwszego do dziewiątego wiersza, ale zanim to jeszcze z poprzedniego, z drugiego rozdziału dwa wiersze. 10 i 11. Stańcie i odejdźcie. Tu nie wasze miejsce na pobyt. Z powodu nieczystości jest ono zgubione, a zguba ta jest nieodwracalna. Gdyby ktoś przyszedł i w duchu kłamstwa i fałszu mówił, będę wam prorokował o winie i trunku, to byłby kaznodzieja dla tego ludu. Może te dwa wiersze najpierw. Tak celowo może przeczytałem tylko ten wstańcie i odejdźcie, zaraz takie jest wezwanie. Skąd mamy wychodzić? Gdzie mamy iść? Tu nie wasze miejsce na pobyt. To w jakim miejscu jesteśmy? Takie pytania się nasuwają. Czy muszę stąd wychodzić? Tak wstańcie i odejdźcie. Jestem tu, gdzie jestem. Co to za miejsce musi być, że Pan Bóg, czy co to za miejsce, gdzie, skąd muszę wstać i wyjść? Ale ten druga część wiersza wyjaśnia, jakie to miejsce. Nie wskazując nawet, czy to jest Połczyn, czy to jest Izrael starotestamentowy, czy to jest Warszawa, czy to jest Nowy Jork. Bo nie o to chodzi. Z powodu nieczystości jest ono zgubione. A więc miejsce, gdzie jest nieczystość. Wystarczy. Może być to Nowy Jork, może to być, nie wiem, sala bankietowa pięknie przozdobiona, może to być pałac, może to być, nie wiem, rozwalająca się chata, może być to miejsce pod mostem. Nie ma, może być to w wieku pierwszym, w wieku piątym przed Chrystusem i w wieku XXI. Nieważne, jak się nazywa, gdzie jest w takim czasie. Dlaczego Bóg każe wstać i odejść, bo jest tam nieczystość. Bo jest tam nieczystość. Z powodu nieczystości jest ono zgubione, a zguba ta jest nieodwracalna. Nieodwracalna zguba miejsca, w którym mieszka nieczystość. Nieodwracalna zguba. I prosty wniosek z tego, jeśli by się zdarzyło, że Bóg znajdzie w naszym sercu nieczystość, w naszym życiu nieczystość, na sądzie, to powie: wstań, odejdź stąd, idźcie ode mnie precz. Prawda? Dlaczego? Z jakiego powodu? Nieczystości. Idźcie, którzy popełniacie nieprawość. Trzeba uciekać od nieczystości. Mamy gdzie iść. Nie w nicość, nie w próżnię, nie gdzieś na pole. Mamy iść w świętość. Mamy iść w czystość Chrystusową. Mamy się przeoblekać w Jezusa Chrystusa, który jest święty, czysty, sprawiedliwy. Musimy opuszczać miejsca, gdzie jest nieczystość. Musimy wyrzucać z serca miejsca, które są nieczyste. Musi być rozdział w naszym życiu. Nie możemy tam stać, nie możemy tam siedzieć, nie możemy tam mieszkać, bo Bóg wyraźnie mówi: wstańcie i odejdźcie. Trzeba z tym zrobić coś radykalnego, coś, co oddzieli nas od nieczystości, co oddzieli nas od brudu. I myśl tu o naszym sercu, o tym najważniejszym miejscu i najbardziej narażonym na to, żeby tam jednak pozostała jakaś nieczystość. Wstać i wyjść, powiem, ze swojego życia. Opuścić swoje życie. Zostawić swoje życie. Czy to tylko jest wezwanie do katechumenów, którzy się chrzczą? A do nas to już nie? Zostawiać swoje życie. Do tych, którzy się chrzczą, którzy wstępują na drogę za Jezusem, mówimy: a teraz zaczynacie nowe życie. Stare zostało za wami, prawda? I już nie wracajcie do starego. Czy to do nas też jest, że mamy wstać i wyjść? Tak. Biada, jeśli myślimy, że nie. Cokolwiek znajdziemy nieczystego w naszym życiu, musi nastąpić rozdzielenie. Musi nastąpić rozejście. Albo wyrzucimy to, albo my odejdziemy. Jesteśmy w pracy, jesteśmy wśród ludzi, którzy, nie wiem, kłamią, przeklinają. No nie możemy ich wyrzucić, ale my możemy odejść, tak? Odizolować się, nie mieć udziału, nie mieć społeczności, tak? Możemy my wyjść. Są miejsca, gdzie nie da rady wyrzucić, jeśli jesteśmy gdzieś w świecie. Kilka razy słyszałem taką opinię od sióstr braci, którzy tu są na kuracjach, że straszne to jest miejsce, gdzie są i by chcieli uciekać stąd. No ale są na kuracji, nie mogą wyrzucić tego świata, nie mogą wyrzucić grzechu ze swoich uzdrowisk, gdzie mieszkają, nawet spokoju. Ale muszą mieć rozdział, muszą mieć barykadę, ścianę. Ale są miejsca w naszym sercu i tam my musimy wyrzucać to, co jest nieczyste. Bo z powodu nieczystości jest ono zgubione, a zguba ta jest nieodwracalna. Nieodwracalna. I to jest Boże prawo. Boże niezłomne prawo i nie znajdzie się żaden aneks, nie znajdzie się żaden wyjątek, który by, no, żeby ominąć to prawo. Jeśli jest coś nieczystego, jeśli to miejsce jest nieczyste, to zguba jego jest nieodwracalna, mówi Bóg, i nie ma wyjątków, wiecie? Narody, które zamieszkiwały ziemię Izraela przed Izraelem, były pełne grzechu, tak? W nich był grzech. I Bóg postanowił, że ich wytraci, tak? Że oczyści tą ziemię z tych narodów i to zrobił. Chociaż to było wiele narodów. I to byli królowie tamtych, to byli kapłani tych fałszywych bogów, ale to też były rodziny, to też były dzieci. I znamy, jaka była kolej wydarzeń, tak? I wszystkich Bóg wytępił. Dał im czas oczywiście na upamiętanie, ale go nie wykorzystały. Mieli swój czas. I skończył się czas i przyszła nieodwracalna. No powiemy, jej kochany, no nawet narody Pan Bóg wygonił. Ta zasada była mocniejsza niż, nie wiem, no coś trzeba było może wymyśleć innego. Nie. Ale jest jeszcze jedna, na przykład inna rzecz. Świątynia Boża. Boża świątynia. Nie ludzka. Boża świątynia. Ludzie ją wybudowali, ale dla Boga i Bóg tam mieszkał. I została zniszczona. Dlaczego? Ponieważ zamieszkała tam nieprawość. Bóg zniszczył nawet to, w czym sam miał upodobanie. Przez wieki, po to postawił tą świątynię, po to ją zaprojektował i ona miała służyć. Zobaczcie, czy Bóg nie mógł zrobić wyjątku? No dla takiego czegoś powinien zrobić wyjątek, ominąć. Nie da rady ominąć, nie da rady zrobić wyjątku. Zguba ta jest nieodwracalna, mówi Słowo Boże, tam gdzie mieszka nieczystość. To miejsce, gdzie mieszka nieczystość, będzie zgubione. Świat będzie zgubiony, świat będzie osądzony i musimy wyjść z tego świata, tak? Bo na pewno Pan Bóg nie zrobi wyjątku. Ileż dzisiaj się robi wyjątków, mówi się, Bóg nie może. Nie, Bóg nie. No jak? Jak Bóg może zniszczyć świątynię? Jak Bóg może... Nie, no Pan Bóg chyba przebaczył. Pan Bóg chyba pozwala na przykład na drugie małżeństwo. Jest napisana zasada Słowa Bożego. Każdy, kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. A gdyby opuściła swojego i pojęła drugiego, cudzołoży. Jest to Boża zasada. Nie ma wyjątków. A ludzie mówią, chyba nie, no niemożliwe. I wiecie co, Bóg nawet świątyni nie przepuścił. Ludziom przepuści? Bo mówią, że niemożliwe, bo mówią, że za ciężko, za ciężkie przykazania Boże. Ja tak, kiedy czytam księgi prorockie i tą historię Izraela, kiedy tak, wiecie, to jedno z takich rzeczy, które najbardziej są widoczne dla mnie, to, że Izrael ignorował Boże przykazania. Omijał, oszukiwał siebie, Boga, myślał, że Boga oszukuje, Boga się oszukać nie da i to wychodziło i to było ich plagą i to było ich przekleństwem, że Boga się oszukać nie dało, zamydlić oczu Bogu się nie dało. Ale wciąż taki był bezmyślny, że że ignorował Boże przykazania. Bo myślał, że się uda bez tego, że się uda ominąć, że się uda przeżyć. Nie udawało się, nigdy się nie udawało. I ciągle ludzie to powtarzali, powielali. I tak jest po dziś dzień. Jednym chyba z największych dramatów Kościoła, dzieci Bożych, jest to, że myślą, że można zmienić Boże prawo, że Bóg je zmieni. Nie zmieni. Pan Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział, że prędzej przeminie niebo i ziemia niż moje słowo. Kiedyś w jakiejś rozmowie ktoś mi powiedział, że a czy Pan Bóg nie może, czy ty myślisz, czy jesteś pewny tego, że Pan Bóg nie zgodzi się na u kogoś tam gdzieś, że jednak pozwoli mu się powtórnie ożenić? Bo to jest taki, różne, bo szczególnie namaszczony, albo zdolny, przydałby się Bogu w kościele i tak dalej. No i gorliwy, i miłuje i tak dalej, pyta się Boga, czy mnie myślisz? Ja powiedziałem mu tak. Wiesz co, wtedy Bóg by musiał niebo wywrócić do góry nogami i ziemię. On jest taki zdziwiony. Mówię, tak, bo tak jest napisane, że nie przeminie ani jedna kreska, ani jota, żadne najmniejsze przykazanie. Prędzej przeminie niebo i ziemia, więc gdyby miał Bóg zmienić, to by musiał też przewrócić najpierw niebo i ziemię. Gdyby ktoś przyszedł i w duchu kłamstwa i fałszu mówił, będę wam prorokował o winie i trunku, że jest dobre. To byłby to kaznodzieja dla tego ludu, którego by przyjęli. I dzisiaj takich kaznodziejów jest dużo, wielu. To jest znak czasów ostatecznych. Jezus przestrzegał przed takimi, że wyjdą. Przyjdą tacy fałszywi nauczyciele. Zawsze gdzieś tam się pojawiali fałszywi, ale powiem, to jest plaga ostatnich dni. Pan Jezus o tym mówił. To jest znak dni ostatnich. Jeden ze znaków. Fałszywi nauczyciele. Jest ich dzisiaj cała plejada. I dokładnie prorokują w tym duchu. Duchu kłamstwa i fałszu. I mówią, będę wam prorokował o winie i trunku. Może nie dokładnie o winie i trunku, tak? Ale wiemy, o co chodzi. Będę wam prorokował, że to można i to można. To należy, wino i trunek należało do pijaków, należało do ciemności, do nocy, nie upijajcie się, bo ci, którzy się upijają nocą i tak dalej, to należało do tego zepsutego świata. I dzisiaj prorokują, mówią, nauczają o rzeczach tego świata, że one są też dla nas. I teraz czytajmy pierwszych 9 wierszy z 3 rozdziału. Wtedy rzekłem, słuchajcie wy, naczelnicy Jakuba i wy, wodzowie domu Izraela, czy nie waszą rzeczą jest znać prawo? Czy nie waszą rzeczą jest znać prawo? Lecz wy nienawidzicie dobrego, a miłujecie złe. Zdzieracie z nich skórę i mięso z ich kości. Jecie mięso mojego ludu, zdzieracie z niego skórę i łamiecie jego kości. Kochani, popatrzcie, posłuchajmy jeszcze raz tego. Czy nie waszą rzeczą jest znać prawo? Wiecie, w jaki sposób ci wodzowie, naczelnicy, powiem, duchowni zdzierali skórę z ludu, łamali ich kości i jedli ich mięso? To jest przenośnia oczywiście, tak? Ale wiecie, w jaki sposób to się działo? Przez to, że nauczali w duchu fałszu i obłudy, mówiąc, prorokując im o winie i o trunku. Przez to, że maskowali ich grzechy albo pomijali ich grzechy. Przez to, że nie mówili im o grzechu. Przez to. łamali ich kości, odzierali ich ze skóry i kroili ich jak na tacy. Takie, powiem, taki los gotowali ludowi izraelskiemu przez fałszywe zwiastowanie, przez obłudne, przez pomijanie Bożych przykazań, przez przybliżanie świata. Bo to jest jasne, ja tego teraz nie zmyślam. Przez to nie robi się dobrze ludziom. Wydaje się, że jeśli byśmy nauczali o winie i trunku, że wszystko można, słuchajcie, to nie ma się co bać i tak dalej, no to przecież byłoby wszystkim nam lepiej, nie? Jasne, że możesz. Możesz mieć jedną dziewczynę, możesz mieć później, jak ci nie będzie pasować, drugą dziewczynę. No przecież to było fajnie młodym ludziom słuchać takiego czegoś, gdybyśmy takich nauczali. Gdy już twoje małżeństwo staje się nieznośne, no to Bóg pozwala wam się rozejść i chce wam nowe życie zgotować. To by było fajnie dla wszystkich, którzy się mają zamiar rozwieść albo mają ciężko w rodzinie, bo nie umieli ułożyć czy zbudować rodzinę. Fajnie by było. To jest dobre dla ludzi, ale Słowo Boże mówi, że kiedy tak byśmy nauczali, gdybym ja tak nauczał, Piotr, Krzysiu, Mariusz, w ten sposób, to by było tak, żebyśmy was obdzierali ze skóry i wasze mięso kroili i jedli i kości wasze łamali. Niedobrze wam robili. Czytajmy dalej. Czy nie waszą rzeczą jest znać prawo, lecz wy nienawidzicie dobrego, a trzeci wiersz, a miłujecie złe. I przez to zdzieracie z nich skórę i mięso z ich kości. Jecie mięso mojego ludu, zdzieracie z niego skórę i łamiecie jego kości. Krajecie to tak, jak mięso w garku, jak pieczeń na patelni. Będziecie kiedyś wołać do Pana, lecz On was nie wysłucha. Zakryje wtedy twarz swoją przed wami, ponieważ popełnialiście złe czyny. Tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud. I to jest to zdzieranie skóry i łamanie kości. Zwodzą mój lud. Gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój. Fałszywy pokój. Tak, Mariusz, czytałeś nawet to tak teraz, że mówią ci pokój, pokój, a pokoju nie ma. Lecz przeciwko temu, który im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę. Jakie przekupstwo, jaka przewrotność. Dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia. Zapadnie ciemność i nie będzie wieszczby. Słońce zajdzie nad prorokami, a dzień stanie im się ciemnością. Jasnowidze będą zawstydzeni, a wieszczkowie zawiedzeni, bo zakryją sobie twarze, bo nie będzie odpowiedzi Boga. Ósmy wiersz, lecz ja jestem pełen siły, ducha Pana, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech. Bo tego nie robili tamci. I przez to, że nie robili, że to maskowali, że to pomijali, wyrządzali krzywdę Izraelowi. Łamali jego kości, bo przecież Pan Bóg widział to, widział ich grzeszne życie. Widział, że nie kończą z grzechem. Widział, że nie odwracają się od tego świata. Widział, że nie odwracają się od grzechu i Pan Bóg musiał wylewać swój gniew na nich i sądzić ich. Takie pytanie, to pytanie mnie tak zastanowiło, czy nie waszą rzeczą jest znać prawo? To jest odpowiedzialność, bracia i siostry, nasza. A myślę, tak się nam wydaje, tak lubimy sobie to tak ułożyć, że no ja nie znam jeszcze, no ja nie rozumiem. A mnie to Słowo Boże jeszcze tak do mnie nie przemówiło, ja jeszcze tego nie będę porzucał, bo ja taki, lubimy się takim czymś jakby bronić, taką naszą niewiedzą, albo ja krótko jeszcze jestem, albo mam małą wiarę. A Pan Bóg się pyta, czy nie waszą rzeczą jest znać prawo? Jeśli się wybierasz w podróż, czy nie twoją rzeczą jest mieć prawo jazdy i znać przepisy, znać znaki drogowe, prawda? Możesz się wymówić, jak cię policjant zatrzyma i powie, przekroczył pan linię ciągłą. No ale nie, gdzie? Linia ciągła, a co to znaczy? No, wymówimy się? A ja dopiero w tym roku prawo jazdy, dopiero Paweł za miesiąc z czasu dostanie i nie wiem, jak on to przeżyje, jak on dostaje. Ale się, i za drugi dzień łapią go, bo przekroczył, bo ja mówię, nie, ja dopiero wczoraj prawo jazdy wziąłem, tak? I czy policjant, nie, gdyby znał Biblię, to by nie powiedział, czy nie twoją rzeczą jest znać prawo? Jak siadasz, tak, do samochodu, czy nie twoją rzeczą jest znać przepisy ruchu drogowego? No tak. Jak się wybierasz w podróż za Jezusem Chrystusem, czy nie twoją rzeczą jest znać zasady tej drogi? Prawda? Czy to nie jest naszą rzeczą? Bóg tego od nas wymaga, kochani. Nie możemy się ciągle tłumaczyć, że my słaba wiara, że my mało wierzący jeszcze jesteśmy, czy mały czas jeszcze, czy słabi jeszcze jesteśmy, nie rozumiemy. Nie musisz rozumieć tam wnikliwych rzeczy, ale te rzeczy, które dotyczą mojego życia, twojego życia, serca, nieczystości, świata, brudu, czy tego nie masz znać? Jak myślicie, czy jest takie wytłumaczenie przed Bogiem? Znaleźliście gdzieś w Ewangelii takie wytłumaczenie, że ktoś się wytłumaczył, ponieważ mówię, Panie, nie rozumiałem tego, że to grzech. Nie. Różne były przyczyny upadków, słaba wiara, nieposłuszeństwo, miłość do świata, odwrócenie się od Boga, ale nigdy nie ma, nawet nie ma tutaj takiego czegoś, że ktoś powiedział, Panie, no ja bym to zrobił, gdybym rozumiał to. Nie ma takiego czegoś. A ja jeszcze tego nie rozumiem. Czy nie naszą rzeczą jest znać prawo? Dlatego mamy czytać Słowo Boże, aby poznać prawo. Nie dlatego, żeby obowiązek chrześcijanina spełnić, bo do obowiązków chrześcijanina należy czytać Słowo Boże. To jest, ja już to ostatnio powiedziałem. Nie musisz czytać Słowa Bożego. Chyba w Wiśle to powiedziałem. Naprawdę, nie musisz czytać. Nie ma musu czytania Słowa Bożego. Jak to robisz, bo mus jest, to w ogóle, to jest bez sensu. Czytasz, bo jest ci potrzebne. Czytasz, bo to jest chleb. Czytasz, bo chcesz żyć. Jak nie chcesz żyć, nie musisz czytać. Jak nie chcesz poznawać woli Bożej, to nie czytaj, nie ma musu. Nie ma obowiązku czytania. Jest potrzeba czytania. Jak żyjesz, to będziesz... Ja nie muszę Piotrusiowi tłumaczyć, dzisiaj będę mu tłumaczył, pamiętaj, to jest twój obowiązek, zjeść śniadanie, zjeść obiad. No, co to za... Choć niektórym siostrom młodym to trzeba było powiedzieć jednak. Słuchajcie, to jest wasz obowiązek. Sarze trzeba było powiedzieć, nie ma jej. Sara, twój obowiązek, zjeść śniadanie. Są tacy, że nie jedzą. To trzeba powiedzieć, to jest obowiązek. No ale to są, powiem, wyjątkowe historie. Natomiast normalnemu człowiekowi ja nie muszę mówić, tłumaczyć, słuchaj, to jest musowe, musisz to robić. Naprawdę, nikomu jeszcze tego nie mówiłem, bo nie potrzeba, nie? Bo je dlatego, bo musi żyć, tak? Albo inaczej, żyje, to je. Bo jak inaczej? Dlatego musimy czytać Słowo Boże, żeby żyć. Bo chcemy żyć, bo żyjemy, to czytamy. Jak nie żyjemy, to i chociażbyśmy, nie wiem, bardzo dużo czytali, to nam to nic nie da. Są tacy ludzie, którzy bardzo dużo czytają, ale nic im to nie pomaga, bo nie żyją. Czy nie nasz... Czytam po to, żeby też poznać Boże prawo. Przychodzę na nabożeństwo, słucham Słowa Bożego, nie żeby posłuchać ładnego kazania albo nieładnego kazania. Przychodzę, żeby poznać Boże prawo, bo do mnie należy. Ja powinienem być, nie powiem ekspertem, ale naprawdę powinien znać Boże prawo. Czy nie do was należy znać Boże prawo? Tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud. Przyjdzie taki czas, kochani. Szósty wiersz mówi, dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia, zapadnie ciemność i nie będzie wierzby, słońce zajdzie nad prorokami i dzień stanie się im ciemnością. Ale nie myślmy tylko o prorokach, bo my nie jesteśmy prorokami, więc można powiedzieć, no prorokom to tak źle było. Ale jeśli my nie będziemy, bo my dzisiaj nie ma kasty proroków. Jeśli jesteśmy królami i kapłanami Boga Najwyższego, każdy z nas, jesteśmy, powiem, kapłanami swojej rodziny, w swojej rodzinie. My pełnimy służbę Bożą w swojej rodzinie. Jeśli jesteś jedna siostry, które mają niewierzących mężów, to wy jesteście tymi kapłankami sprawującymi służbę Bożą w swojej rodzinie. Wobec męża, wobec swoich dzieci. Prawda? Jesteśmy. Nie tylko poza szczyty jesteśmy kapłanami, nie tylko poza szczyty jesteśmy królami. Żeby na tronie posiedzieć. Kapłan to przede wszystkim ten, który służył Bogu. I my mamy służyć Bogu. I do nas należy znać prawo. Jeśli będziemy w ciemności chodzić, przychodzi czas, że przychodzi straszna rzecz dla proroków. Nie ma proroctwa, a dla jasnowidzów nie ma widzenia. To jest straszna rzecz. Tak jakby się życie skończyło, ich duchowe życie, służba, nie wiem, wizja ich. No, to, z czym wiązali, czym byli, do czego byli postawieni, skończyło się. Tak jak zwolnienie, wyrzucenie z pracy. Nie ma co, no bo nie ma widzenia. Nie ma proroctwa od Pana. I to się dzieje. Wiecie, to, ja tak przy przypadkiem Michałasz, tak sobie pomyślałem, kiedy ten Michałasz żył, komu on to mówił. I w pierwszym rozdziale jest napisane, że słowo Pana, które doszło, pierwszy wiersz tego proroctwa Michałasza, w czasach królów judzkich, Jotama, Achaza i Hiskiasza. Judzcy królowie zawsze w przeważającej mierze judzcy byli bogobojni. Pamiętacie to, nie? Chyba wiecie to już z historii, nawet chyba szkółki. Izraelscy byli prawie wszyscy pogańscy, bezbożni, straszni. Ale judzcy w większości byli bogobojni. I z tych trzech, Jotam, Achaz i Hiskiasz, dwóch było bogobojnych. A jeden, który, Achaz, był bezbożny. Jotam był pobożny. Achaz był bezbożny. Ale Hiskiasz to był bardzo pobożny. Bardzo pobożny. On zniszczył świątynię, jest napisane o nim, kiedy nastał. I on nawet skruszył kogo? Węża miedzianego, tak, którego wzniósł ojciec, Mojżesz. Wielką czystkę zrobił. Więc to nie była mowa do pogańskich. Do Achaza tylko. Albo do tych królów izraelskich. To, powiem tak, to był kościół dobry. A takie rzeczy były i... Wiecie, i przyszedł też taki czas, taki dosłownie przyszedł czas, że ustało słowo od Pana. Pamiętacie ten wiersz, który określa te czasy od czasów ostatnich proroków do czasów narodzenia Jezusa, czy Jana Chrzciciela, że długi czas nie było słowa od Pana. Zamilkło. Stało się tak, jak tu jest napisane. Wzeszła ciemność. Pan nic nie mówił. Jasnowidze nie mieli co mówić. Prorocy nie mieli co prorokować. Okropny czas, który trwał nie 10 lat. Już nie pamiętam, ile to lat było, ale może ktoś wie, 400 lat chyba. 400 lat. Kochani, jak to jest ważne, po pierwsze wyjść i opuszczać miejsca, gdzie jest skażone, które są skażone nieczystością. Nie mieć nic do czynienia z nieczystością. Wstańcie i wyjdźcie. Chwała Bogu, że jest możliwość. Wiecie, jak to by było, gdyby ta nieczystość była sidłem naszym? Wiecie, jak to by było strasznie, gdyby nieczystość tego świata, nieczystość mojego serca była sidłem moim? I chciałbyś wyjść i byś nie mógł? Jak uwięziony, nie wiem, zwierz, chce się wyrwać na wolność i nie może, bo go wyobrażacie sobie, a był taki czas. Jaka to łaska od Boga, że możesz wstać i wyjść po prostu. Chwała Panu Bogu. To tak jak z zadymionego pomieszczenia, gdzie, nie wiem, kuchnię rozpaliłeś i się zadymiło wszystko i łzawisz, oczy ci łzawią, kaszlesz, złapać tchu nie możesz. Jaka ulga, co? Że możesz otworzyć drzwi i wypaść z tego domu, tak? I być, to jest naprawdę szczęście. I my mamy takie coś, kiedy zamiast przebywać w tym gryzącym dymie, zamiast przebywać wśród tej nieczystości, w tym świecie, jaka to łaska, że Bóg wskazał drzwi. Kiedyś nie było tych drzwi, się ludzie męczyli, musieli żyć w tym mroku. Świat był pogrążony w mroku, a teraz Jezus otworzył drzwi. Jak chcesz, wyjdź. Mało tego, jak chcesz. Bóg mówi, wyjdź. Wstań i wyjdź. To jest rozkaz Boży, nie prośba. Wstań i wyjdź. I możesz wyjść. Możesz opuścić świat, możesz się odwrócić od szatana i możesz wyjść ze swojej słabości. Ludzkiej. To jest wielka łaska. Jeszcze jedno słowo, jeszcze dwa w zasadzie. Słuchajcie tego, wy naczelnicy domu Jakuba i wy wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste. Ja tak widzę. Wiecie, to taki naprawdę mam wielki obraz tego. Wykrzywiacie to, co proste. Słowo Boże jest proste. Przykazania Boże są bardzo proste. Jakże dzisiaj jest wielu tych, co wykrzywiają. Specjalistów od wykrzywiania. Od wykrzywiania tego, co proste. Boże przykazania są bardzo proste. A jakże wielu jest tych, którzy wykrzywiają. A dlaczego wykrzywiają? Bo czują wstręt do prawa. Bożego prawa. Tego się tak nie nazywa, że czuję wstręt do prawa. No, tego się unika, tego określenia, ale Bóg to określa tak. Natomiast jakże wielu jest tych, którzy wykrzywiają to, co proste. Słowo Boże mówi, czy nie wiecie, że włosy dane są kobiecie jako ozdoba. Długie. Kto się strzyże, to hańbę. Jest to proste, jak nic proste. Jak to się dzisiaj wykrzywia? Zobaczcie, jak sami wykrzywiamy. Jak to umiemy wykrzywić. Byle wykrzywić. Byle nie było takie proste. A kobieta, gdy się modli, z nienakrytą głową hańbi głowę swoją. Jakie to jest proste? Ile się dzisiaj na różne sposoby powykrzywiało? Prostą Bożą rzecz. Mężowie niech miłują żony swoje jak Chrystus Kościół, jak siebie samego. Jakie to jest proste? Zobaczcie, ile jest specjalistów od wykrzywiania. Jak każdy z nas, powiem, jest specjalistą od wykrzywiania. Potencjalnym. Ja nie mówię, że wykrzywiamy, bo jeśli niesiemy krzyż swój i te nasze racje umartwiamy, to nie, to chwała Bogu. Ale mamy talenty do wykrzywiania. I tylko popuścić sobie, to tak wykrzywimy, wiecie, że będzie jak ślimak. Jak górska serpentyna będzie ta prosta droga. Drogi Pana są proste. Ale biada tym, którzy wykrzywiają wszystko, co proste. Nie wykrzywiajmy. Nie jesteśmy od tego. Tak myślę o Jezusie, o którym napisane, umiłował sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość. Piękna, piękna rzecz. I w tym go naśladować. Ja chcę go w tym naśladować. Nienawidzić to, co kocham w tym świecie, co kocham w sobie. Nienawidzieć, a miłować Bożą sprawiedliwość. Lecz ja jestem pełen siły. Ducha Pana, pełen siły to raz, Ducha Pana to dwa, prawa i mocy to trzy. W tym klimacie jest Michał, jest ktoś, to może być całkiem inne. Absolutnie inne. Jest, tamci maskują, tamci jak ktoś im da, co do gęby włożyć, to zwiastują mu pokój, a jak coś nie ma, to do sądu z nim, albo ogłaszają świętą wojnę przeciwko niemu. przekupni, fałszywi, obłudni i tak dalej. Bezbożni. A wśród nich jest Michałasz. Ja jestem, ja tak myślę, to jest też takie prorocze słowo o Jezusie Chrystusie, w którym to jest na 100% wszystko. Jestem pełen siły, Ducha Pana, prawa i mocy. I ostatnie, co powiem, bo to jest wszystko piękne, ale prawa i mocy to jest napisane. I tak mnie to zastanowiło, że to jest w jednym z określeniu. Jestem pełen siły, pełen Ducha Pana i pełen prawa i mocy. Nie prawa, przecinek mocy. Prawo idzie w parze z mocą. Bracia i siostry, to jest taka miła rzecz, wiecie? Chcesz mieć moc Bożą. Chcesz doświadczać Bożej mocy. Boża moc idzie w parze z prawem Pana. Dlatego przestrzegajmy prawa Pana, uczmy się tego prawa i nigdy jego nie wykrzywiajmy w niczym. Nie bądźmy majstrami od wykrzywiania. Nie bądźmy tymi, powiem, artystami od upiększania. Tego, co Bóg położył, tego, co Bóg zawiesił. Jeśli zawiesił białą firankę, nie przypinaj kwiatków. Nie bądź tym artystą, że lepiej będzie wyglądać, jak zielony listek machnę. Nie. Niech to będzie biała firanka. Niech to będzie mężowie, miłujcie jak siebie samego żony. Niech to będzie żony, bądźcie poddane we wszystkim. Niech to będzie. Nie pełnolistków zielonych. Nie bądźmy tymi specami od wykrzywiania prawa, bo prawo Boże, przestrzeganie, zachowanie prawa Bożego idzie w parze z mocą. Z poznaniem. Z mądrością. Przechodzi mi na myśl ten wiersz, który Pan Jezus powiedział. Ten pozna, czy ta droga jest z Boga, czy te słowa są z Boga, kto będzie czynił przykazania Jego. Kto zachowa słowo Jego, ten pozna. Czy to jest od Pana, czy nie. Mądrość i moc. I moc przychodzi. Jesteś pełen mocy wtedy, bo nie możesz zachować prawa Bożego bez Bożej mocy. Nie można zachować. Moc tam, a ja tu zachowuję prawo. Nie może być tak. Nie zachowam prawa Bożego. Tu musi być moc. Wiecie, więc zamiast omijać to Boże przykazanie, czy tamto Boże przykazanie, zamiast omijać, lepiej wypełnij, a doznasz mocy. Bo jak ominiesz, to cię moc ominie. Lepiej doznać mocy Bożej, wypełniając to. Doznasz wtedy mocy, bo to idzie w parze. Pełen prawa i mocy. By oznajmiać i mówić o grzechu. Niech Bóg da nam mądrość. Niech Bóg sprawi, byśmy się z tej dawnej, dawnej lekcji nauczyli i wzięli do naszego życia. To jest to samo, to jest te same są zasady. I po to jest tamto napisane, żebyśmy my wzięli z tego naukę. Niech Bóg zachowa nas w swoim słowie. Amen.